Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj wyjątkowy odcinek, odcinek, który traktuję dosyć osobiście. Porozmawiamy sobie o wyjątkowej książce, książce Michała Rzeźnika, która nosi tytuł Piotr Rzeźnik, zdrajca z Izbicy. Jest ze mną autor. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi bardzo, cześć, witam cię serdecznie.
No i zacznę troszkę takim dłuższym wstępem niż zwykle, bo chciałbym wam na początek opowiedzieć o pewnym mailu, który przyszedł do mnie, ile to było, półtora roku temu, dwa lata temu?
Myślę, że tak. To
jakoś
to było
tak.
Chwilę po tym, jak przeczytałem Izbicę i Izbicę, więc pewnie był to kwiecień, może maj 2021 roku.
No właśnie. I ten mail wyglądał tak. Szanowny panie Rafale, nazywam się Michał Rzeźnik. W latach 80. i 90. każde wakacje spędzałem w Izbicy. I dalej Michał Rzeźnik pisze do mnie tak. W swojej książce wspomina pan o Piotrze Rzeźniku. Nie wiem, kto to był. Moi dziadkowie przenieśli się do Izbicy z Tarnogóry zaraz po wojnie. Wiadomo, zwolniły się domy i zajęli jeden z nich. Nie słyszałem, aby w Tarnogórze było więcej rzeźników niż my. To musiał być ktoś z rodziny. Wiem, że dziadek miał brata, z którym nie utrzymywał kontaktów. Może to był on. Chciałbym tylko, aby wiedział pan, że pańska książka, choć przykra, sprawiła mi wiele radości. Sam żyję z obciążonym sumieniem, ponieważ wiem, że jest wielce prawdopodobne, że moi dziadkowie w jakiś sposób wzięli udział w tym, co się działo w Izbicy. Babcia zawsze unikała odpowiedzi i ciągle wracała do jednej historii. Do tego, że dziadek pomógł Grzegorzowi Pawłowskiemu, czyli Jakubowi Herszowi Greenerowi, budować nagrobek. I pewnie Greener po prostu dziadkowi za to zapłacił. Niemniej jednak dziadkowie moi byli głęboko antysemiccy. No i trafił im się wnuk, filosemita, który w dodatku nauczył się tego ich języka. Mówimy o języku hebrajskim. Taka to historia. Przeczytałeś moją książkę, znalazłeś tam kogoś o takim samym nazwisku jak ty i ta historia skończyła się książką, o której będziemy dzisiaj mówić. Książka w ogóle jest już dostępna. Można ją kupić na twojej stronie michałrzeźnik.pl. No i powiedz, co się wydarzyło po tej wymianie maili? Jak do tego wszystkiego doszło? Co odkryłeś? Kim był ten Piotr Rzeźnik, którego znalazłeś w Izbicy Izbicy?
Ojej, to bardzo, znaczy odpowiedź na to pytanie jest bardzo, bardzo trudna, żeby to w sposób jakiś taki syntetyczny oddać, ponieważ okazało się, że Piotr był faktycznie bratem mojego dziadka, czyli moim stryjecznym dziadkiem. Najstarszym bratem mojego dziadka. Dziadek miał jeszcze jednego brata i siostrę, o czym też nie wiedziałem wtedy. Znaczy wiedziałem ogólnie o bracie, a nie o braciach. No i okazało się, że brat był zdrajcą, był zbrodniarzem, był sprawcą Holokaustu, ale był też osobą, która zaangażowała się bardzo w zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego na tamtych terenach.
No ale na początku tego nie wiedziałeś.
Nie, na początku...
Co było z takich pierwszych rzeczy, które odkryłeś na temat Piotra?
Pokrewieństwo. A odkryłem to w ten sposób, że napisałem maila do Stefana Henschena, który napisał tą taką monumentalną pracę naukową na temat getta tranzytowego w Izbicy, żeby przedstawił mi jakieś informacje, jakie udało mu się ustalić na temat tego człowieka. I on mi wysłał taki wycinek jednego z dokumentów z Instytutu Pamięci Narodowej, na którym było podane, kto był rodzicami Piotra i kiedy on się urodził. No i zacząłem drążyć. Potem pozyskiwałem poszczególne akta metrykalne, akty urodzenia, akty zgonu.
No i co odkryłeś, co, jak te odkrycia twoje przebiegały, bo to też nie było tak, że wszystko chyba odkryłeś na początku.
Nie.
Wiele o tym oczywiście, wszystko na ten temat piszesz w książce, więc tutaj może nie mów o wszystkim, ale o jakichś takich podstawowych rzeczach.
Musiałem na W którymś etapie, to znaczy w momencie, kiedy już zrobiłem kwerendę w inwentarzu Instytutu Pamięci Narodowej i wiedziałem, że tam zachowały się dokumenty z jego procesu sądowego, ponieważ on miał taki dość duży proces sądowy w roku 1947 przeprowadzony przed sądem w Lublinie, wtedy wiedziałem, że jakby te dokumenty się zachowały. Przede wszystkim te dokumenty, które były tworzone przez i prokuraturę, i ówczesną milicję, i przez urzędników sądowych, były w większości pisane odręcznie i zachowały się w stanie takim no już dość kiepskim, co powodowało trudności w odczytywaniu tego, więc to były długie godziny, które ja spędzałem nad tak naprawdę przepisywaniem tych akt z tego odręcznego pisma bądź takiego już słabo widocznego pisma maszynowego. Często na przykład zachowała się kopia jakiegoś dokumentu tworzonego w prokuraturze w takim odbiciu przez kalkę węglową. Nie wiem, czy pamiętasz, jak te kalki wyglądały,
tak,
takie niebieskie, rozmyte. Więc to było trudne. Znaczy ja miałem i tak dużo szczęścia, ponieważ ja wystąpiłem o te akta w czasie COVID-u, w czasie epidemii i z racji zagrożenia epidemicznego IPN wtedy nie udostępniał ich w czytelni, tak jak to normalnie robi, tylko udostępniał je w skanach. Więc dostęp do akt trwał dużo dłużej, ponieważ ja występowałem o pewne sygnatury i dostawałem je na przykład po kilku tygodniach. Ale zostawałem je na płycie w skanach, więc mogłem spokojnie długimi wieczorami w domu powiększać sobie te skany i próbować to odczytać i przepisać. I tak to
I
się
co tam
odbywało.
Odkryłeś właśnie? Co tam odkryłeś?
Odkryłem mnóstwo zeznań różnych świadków i to były zarówno zeznania sądowe w czasie procesu, jak i zeznania w czasie dochodzenia prokuratorskiego. Wykonywane w różnych miejscach, ponieważ proces był taki szeroko zakrojony bardzo. Przesłuchiwano świadków i we Wrocławiu, i w Gdyni, i w Krasnymstawie, i w Izbicy, i w Rzeszowie. I problemem na początku dla mnie było to, żeby jakoś skompilować jedną spójną historię z tych zeznań świadków, ponieważ zeznania świadków są kiepskim źródłem historycznym tak naprawdę i trzeba podchodzić do tego, co jest w tych zeznaniach z bardzo dużą dozą ostrożności, tak żeby nie popełnić błędu co do faktografii, więc ja umieszczałem potem w swojej książce tylko te fakty, które udało mi się ustalić na podstawie wielu zeznań. Było dużo rzeczy, które padały tylko w jednym zeznaniu na przykład, ja je pomijałem, albo jak wydawały mi się prawdopodobne, to potem zaznaczałem w książce, że to zostało wspomniane tylko raz. Natomiast było wiele rzeczy, o których mówili świadkowie, których nie uwzględniłem, ponieważ nie znajdowały potwierdzenia w innych zeznaniach, czy w innych źródłach, czy w innych dokumentach. Więc
A to co, czego jesteś pewien i to, co znalazło się ostatecznie w książce, to jakie to są rzeczy?
To jest przede wszystkim kwestia jego współudziału w śmierci wielu osób zaangażowanych w okupację, przepraszam, nie w okupację, tylko w działalność podziemną Polskiego Państwa Podziemnego. Są to osoby, które są do dzisiaj wspomniane na takiej tablicy wmurowanej w przedsionku kościoła w Tarnogórze. I one są tam umieszczone na tej tablicy. Jakby na pamiątkę tych wydarzeń, gdzie społeczność lokalna zrobiła tą tablicę i na tej tablicy są wymienione te osoby tak, aby upamiętnić jakby ich śmierć w wyniku działalności hitleryzmu na tych terenach. No i okazało się, że połowa tych ludzi to nie są ofiary hitleryzmu, tylko to są ofiary tak naprawdę mojego wujka, czyli to są osoby, w których śmiercią był bardzo zamieszany. No i to był pierwszy taki bardzo szokujący fakt, który udało mi się ustalić na podstawie tych dokumentów, które miałem. Okazało się, że on był głęboko zaangażowany we współpracę z Gestapo. Był tak naprawdę trzecią najistotniejszą postacią na tym terenie.
Właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo ty odkryłeś coś zupełnie innego niż niż to, co ja w dokumentach, bo ty dzięki temu, że miałeś dostęp do dokumentów Piotra Rzeźnika, mogłeś wykazać, że on był nawet ważniejszy od burmistrza Schulza, który w powszechnym takim mniemaniu jest, właśnie był tą trzecią osobą po tych dwóch gestapowcach, czyli po Engelsie i po Klemie, którzy w Izbicy to sobie no, poczynali.
Nie wiem, czy tak sformułowane zdanie oddaje prawdę o tych wydarzeniach. Wydaje mi się, że on był, znaczy on był przede wszystkim wymieniany jako trzeci w kolejności okrucieństwa, czy w kolejności. Wiesz, ludzie jak wymieniali tych różnych zbirów hitlerowskich, nazwijmy to kolokwialnie w ten sposób, w pewnej takiej kolejności, to zawsze mówili, że to był Engels, Klem i Rzeźnik. Wiemy oczywiście z tej historii, że tam było wiele więcej osób, które były w to zaangażowane i rzeczywiście Schulz był, zegarmistrz Schulz był burmistrzem Izbicy Zadania Niemieckiego, więc formalnie jego pozycja była wyższa. Natomiast wydaje się, że Piotr miał większe wpływy na to, co się działo w gestapo.
Tak, jakieś takie osobiste relacje były silniejsze, prawda?
Być może tak. I widać z niektórych relacji, że on konkurował jakby z Schulzem o to, który z nich jest ważniejszy. Czyli jak to sam Piotr ujął, który z nich ma większe plecy u Engelsa. Tak? Wiemy też, że no zarówno Schulz, jak i Piotr byli celem do zlikwidowania przez konspirację polską na tych terenach, co w przypadku Schulza się powiodło, został zestrzelony w autobusie w drodze do Krasnego Stawu, w przypadku Piotra nie, Piotrowi udało się stamtąd uciec, więc na pewno był istotną postacią w terrorze okupacyjnym w Izbicy i w Tarnogórze.
A jeżeli chodzi o działalność Piotra Rzeźnika w stosunku do ludności żydowskiej, też jest tego sporo w twojej książce.
Tak, Piotr osobiście strzelał do stojących nad wykopanym jakby dołem, grobem na żydowskim cmentarzu w Izbicy. Więc był jakby wykonawcą Holokaustu, wykonawcą mordów. To jest tak najbardziej taki wyraźny przykład jego działalności, czyli strzelanie ramię w ramię z Niemcami i bycie tak naprawdę no, członkiem plutonu egzekucyjnego dla tych ludzi. Więc to jest straszne, ale to nie tylko to. Piotr był też osobą, która była odpowiedzialna z ramienia gestapo za magazyn rzeczy materialnych, które były jakby kradzione ludziom, którzy byli wywożeni z Izbicy do obozów zagłady. Zresztą dorobił się pieniędzy, majątku tak naprawdę na tym magazynie. I wiem już teraz, czego nie wiedziałem nigdy tak naprawdę, że w to zaangażowane było też jego rodzeństwo, czyli zarówno Piotr, jak i mój dziadek, jak i ich siostra z narzeczonym, który też był w ten proceder zaangażowany, stworzyli taki wysoce skuteczny i dochodowy rodzinny biznes, który polegał na handlu mieniem mordowanych i wywożonych do obozu zagłady Żydów.
No właśnie, co to oznaczało dla ciebie, kiedy tych wszystkich odkryć dokonałeś? Jak ty sobie z tym, no nie wiem, radziłeś, musiałeś sobie z tym radzić? Jak to na ciebie wpłynęło?
To jest bardzo trudne pytanie, Rafał, tak naprawdę, żeby na nie odpowiedzieć, dlatego że we mnie po pierwsze była taka ciekawość taka ciekawość historyka, badacza, taka ciekawość co do faktów, jak to wyglądało i co do tego, o czym my wiemy, ale mamy to jakby nie ubrane w takie ramy naukowo-edukacyjne, tak? Czyli my jako społeczeństwo gdzieś tam podskórnie wiemy, że nie byliśmy krystalicznie czyści w czasie okupacji, że część z nas brała w tym udział, część z nas stanęła po stronie dobra, mówiąc umownie. Ja nawet zawarłem taki fragment w tej swojej książce, że my chcemy pamiętać o bohaterstwie czasów wojny, tak? Czyli szukamy przodków, którzy byli w podziemiu, którzy byli w powstaniu warszawskim, którzy być może przeszli szlak bojowy, czy to z armią Andersa, czy z Ludowym Wojskiem Polskim nawet, ale jakoś stanęli po stronie walki za ojczyznę. I teraz ja odnajduję w swojej przeszłości ludzi, którzy zrobili dokładnie przeciwnie, którzy tą ojczyznę tak naprawdę zdradzili, a w najlepszym przypadku wykorzystali istniejące okoliczności do tego, żeby po prostu się dorobić, czyli wykazali się takim mało pozytywnym, czy wręcz wyraźnie negatywnym oportunizmem czasu okupacji. I to jest przykre tak naprawdę, no bo my zajmujemy się historią, żeby zrozumieć, kim jesteśmy i skąd pochodzimy tak naprawdę. No i nagle uświadamiasz sobie, że twój dziadek nie był bohaterem, tylko wręcz przeciwnie, że jego rodzeństwo też nie. To jest przykre doświadczenie, wydaje mi się. Wolałbym, żeby było inaczej. No ale jest jak jest. Natomiast nie czuję absolutnie żadnej odpowiedzialności za to. My nie jesteśmy odpowiedzialni za czyny naszych przodków, więc podchodzę do tego z taką ciekawością bardziej niż odpowiedzialnością. Tak
bym powiedział. Okej, ale to tutaj cię trochę złapię za słówka, bo ty w tym pierwszym mailu napisałeś, że masz obciążone sumienie, jakoś tak to ująłeś.
Tak. Ja tak to napisałem wtedy, kiedy byłem prawie pewien tego, że myśmy wzięli w tym udział jako rodzina. Natomiast od tego maila, którego do ciebie napisałem, do dzisiaj minęły tak naprawdę już 2 lata i moja świadomość, i moja ocena, i moje podejście do tych wydarzeń też się w sposób zasadniczy zmieniło. Wiesz, pisanie takiej książki, która jest, wiesz, to co ja napisałem, to nie jest literatura piękna, to nie jest reportaż, to jest tak naprawdę, literatura to za duże słowo, ale to jest zapis jakby faktów, tak? To jest taka monografia o tym, co się wydarzyło, monografia na temat mojego wujka i mojej rodziny. I w czasie, gdy ja to wszystko odkrywałem, przepracowywałem, czytałem różne inne rzeczy, które były pomocne w procesie jakby zapisywania tej historii, moje rozumienie tej sytuacji i moje podejście do tej sytuacji też się zmieniało w sposób zasadniczy. Więc pomimo tego, że napisałem ci wtedy, że mam obciążone sumienie, teraz z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nie mam obciążonego sumienia. Mało tego, w pewien sposób cieszę się, że mogłem na podstawie doświadczeń, które były przez te pokolenia w mojej rodzinie, zresztą skrzętnie ukrywane, ale były, mogłem przyczynić się do tego, żeby gdzieś spróbować przełamać to tabu, żeby przestać milczeć, żeby zdjąć tą zasłonę milczenia na temat wydarzeń, które wtedy były, które były tą zasłoną milczenia w mojej rodzinie skrzętnie okryte, bo wiem, że takich rodzin, czy takich Michałów, rzeźników, jak ja, jest dużo, dużo więcej. I myślę, że warto przestać milczeć po prostu.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo ty jakby podwójnie przełamujesz to tabu, to znaczy przełamujesz tabu rodzinne, osobiste, które właśnie trudno mi jest ocenić, które może być trudniejsze do przełamania właśnie, czy to rodzinne milczenie, czy to takie milczenie, które byśmy nazwali milczeniem narodowym, o tym, że no my też nie byliśmy krystaliczni. Bo to jest trochę inna sytuacja niż w przypadku Izbicy, kiedy ja pisałem trochę z boku, trochę jako osoba związana z regionem, mająca ten region w sercu, ale nie mieszkająca tam nigdy i przyjeżdżająca jednak trochę z zewnątrz. A ty byłeś w ten region o wiele bardziej, wydaje mi się, zaangażowany właśnie przez tą rodzinę, która tam mieszkała, wakacje tam spędzałeś. I to jest takie podwójne przełamanie tabu, takie ogólnonarodowe i takie ogólnorodzinne. Jak z tym było i czy ty musiałeś się jakoś sam przełamywać? I tutaj jeszcze zadam, nie musiałeś, okej.
Nie, absolutnie
nie. Ale czy wiedziałeś, że na pewno chcesz napisać o tym książkę od razu?
Nie, w ogóle o tym nie wiedziałem. To znaczy pierwsza moja myśl, jak tylko dowiedziałem się o tej historii, była zupełnie inna. Znaczy ona też dotyczyła tego, żeby tą historię upublicznić, ale miałem na to zupełnie inny pomysł. Wiesz, że studiowałem hebraistykę, że mówię płynnie po hebrajsku.
Tak, i to jest jeden z tych najwspanialszych paradoksów, które w są w tej historii, bo ty się nauczyłeś hebrajskiego kompletnie nie znając historii rodziny,
Dokładnie
po prostu
tak.
sam się
Tak, tak.
zainteresowałeś tym tematem.
Dokładnie tak. I pierwsza moja myśl, jak tylko ta historia ułożyła mi się w całości w głowie, była taka, żeby zrobić film w Izbicy i miałem nawet to zwizualizowane, że ja będę spacerował po Izbicy i opowiadał swoją historię rodzinną po hebrajsku. I że zrobię ten film i wrzucę go na YouTube'a z polskimi subtitlami. To była pierwsza myśl, którą miałem na temat tego, jak mógłbym tą historię upublicznić. No ale potem, gdy szukałem no i siłą rzeczy szukając i kompilując te różne dokumenty, które odkrywałem, musiałem robić bardzo dużo notatek i z tego powstawało coraz więcej jakby i więcej tekstu. I wtedy przyszło mi do głowy, że może można byłoby tą historię spisać w formie jakiejś broszury czy książki, w każdym razie w formie tekstu. Tak to było.
A czy zdobywanie materiałów, które no też wiem, że robiłeś wśród członków swojej rodziny, też piszesz trochę o tym w książce, to była trudna rzecz? Był jakiś opór? I w ogóle jaki był stosunek do tego, jak już rodzina wiedziała, że piszesz książkę na ten temat?
Rodzina, tylko moja najbliższa rodzina wiedziała, że piszę książkę i to też jakby ja zrobiłem coming out z tym dość późno. Jak już byłem pewien, że wiem na tyle dużo na temat tej historii i jest tego materiału na tyle dużo, że ja najprawdopodobniej będę w stanie to ukończyć i nadać temu formę książki. Wtedy się z tym ujawniłem. Ale inni członkowie rodziny, których pytałem o to, dalszej rodziny, nigdy im nie powiedziałem, że piszę książkę, bo też pytał ich o to w momencie, kiedy jeszcze nie miałem takiego pomysłu. Pytałem ich z naturalnej ciekawości, jak to było, i dopiero potem zaczęła kiełkować we mnie myśl o tej książce. Natomiast nie, nigdy im nie powiedziałem o tym, że ta książka była w planach. Poza
A
jakby.
czy takie rozmowy były trudne w jakimś stopniu? Właśnie był ten opór?
Tak, one nie były łatwe. Jakby informacje, które były im przekazywane, były bardzo zdawkowe, bardzo fragmentaryczne. Z takim podtekstem niewyrażonym wprost, ale wyraźnie wyczuwalnym, że to stara historia, że nie warto się nią zajmować, że no było jak było, że w każdej rodzinie zdarzają się czarne owce, że trzeba to zaakceptować, czy tak jak usłyszałem, że z Bogiem trzeba brać historię w rodzinie. Panowała atmosfera tego, żeby tego nie odgrzebywać, zdecydowanie.
A w momencie, w którym książka wyszła, stała się dostępna dla wszystkich, wszyscy mogli przeczytać no właściwie wszystko to, co ustaliłeś z najdrobniejszymi szczegółami, jakie były reakcje? Bo już jesteśmy od premiery 2 tygodnie,
Tak.
dobrze liczę?
Reakcje były dla mnie zaskakująco pozytywne, ponieważ ja byłem gotów na to, że szczególnie tam lokalnie, w Izbicy i w Tarnogórze, będzie raczej, może nie tyle hejt, co lekka niechęć do tego, żeby wyciągać tego typu rzeczy. Natomiast było zupełnie odwrotnie. Dostałem mnóstwo wiadomości i prywatnie, i publicznie na Facebooku, które były bardzo, bardzo pozytywne. Mam teraz nawet przed oczami jedną i to jest informacja.
Przeczytaj.
Tak, to jest jakby informacja, którą dostałem od członka rodziny, dalekiego członka rodziny, z którym mam kontakt bardzo sporadyczny i tylko internetowy, który napisał mi coś takiego. Zszokowałeś mnie wujkiem rzeźnikiem. Ja go miałem za bardzo pracowitego i solidnego fachowca, który ciężko na wszystko i wszystkich zapracował własnymi rękoma. Podziwiałem go i nie rozumiałem, czemu inni tego nie robią. Przecież chłopina na nich wszystkich tyrał. Wszyscy go jakoś unikali, a on sam się zamykał w warsztacie, unikał ludzi. Było mi go żal. Wydaje mi się, że mnie lubił i czasem sobie rozmawialiśmy, ale o takich bieżących sprawach raczej niż o czymś ważnym. To jest napisane o moim dziadku, o bracie Piotra Rzeźnika. I to jest wiadomość, która dała mi naprawdę dużo, dużo radości. Radości w tym sensie, że ktoś jakby docenił tą moją dociekliwość i docenił to przełamanie tabu raczej niż napiętnował mnie za to, że mówiłem mało pozytywnie o członkach własnej rodziny. To był jeden z tych momentów, w których pomyślałem sobie, że może troszeczkę zmieniamy się jako społeczeństwo i może jesteśmy troszeczkę bardziej gotowi na to, żeby o trudnych rzeczach mówić otwarcie i spróbować te trudne rzeczy z przeszłości jakoś przepracować.
Ale wiesz co, to twoje doświadczenie, bo też wiem zza kulis naszej rozmowy, że więcej było takich pozytywnych głosów, to twoje doświadczenie pokrywa się trochę też z moim. Ja też się obawiałem reakcji Izbicy i okolicy na moją książkę, a ona była naprawdę bardzo pozytywna. Wiele wdzięczności, wyrazów wdzięczności dostałem. A samo spotkanie w Izbicy no było jednym z najlepszych i takich, powiedziałbym, zawsze używam tego określenia, najbardziej merytorycznych, to znaczy pytania od publiczności, które zawsze są na końcu spotkania z autorem, były właśnie takie najbardziej merytoryczne, konkretne i nie było żadnej niechęci, nie było żadnego hejtu, nie było żadnego krzyczenia czy jakichś protestów, których też się obawiałem. Więc to rzeczywiście chyba jest tak, że i zaszła jakaś zmiana i jesteśmy już chyba o wiele bardziej gotowi niż jeszcze kilkanaście lat temu na rozmowy na ten temat.
Przeczytam ci jeszcze jedną rzecz, to jest jedna jeszcze opinia, którą dostałem, która bardzo potwierdza to, o czym mówisz. To jest opinia jednej z osób, dla których Izbica i Tarnogóra też są małą ojczyzną. Posłuchaj. Były momenty, przepraszam jeszcze raz, tą trudną, tragiczną wręcz historię czyta się rewelacyjnie. Były momenty, że musiałam odkładać książkę na bok, wyciszać emocje, porządkować natłok myśli i zaraz szybko do niej wracać. Targało mną tak wiele uczuć, bo starałam się czuć to, co czuł autor. Myślałam o moich dziadkach, babci, przecież miejsca i ludzie, o których mowa w książce, to moja mała ojczyzna. Doceniam treści, w których autor używa słowa my. To trudne w odniesieniu do przeszłości, zwłaszcza tej nie mającej nic wspólnego z honorem, braterstwem, bohaterstwem, miłością bliźniego. To napisała kobieta z naszego pokolenia, bardziej mojego, jestem chyba trochę starszy od ciebie, dla której to też jest jakby opowieść o doświadczeniu dziadków. Ona mi też w prywatnych rozmowach opowiadała o tym, że ma podobną historię w rodzinie, tylko że ta jej historia jest prawdopodobnie już nie do odtworzenia, ponieważ ona nie ma takiego szczęścia, jak miałem ja. Tutaj to szczęście stawiam w cudzysłów. Że członek jej rodziny był przedmiotem, podmiotem tak naprawdę procesu sądowego, czyli była szansa, że zachowają się jakieś dokumenty. Ona ma babcię, która służyła w straży pożarnej w Tarnogórze, o której teraz no już wiemy to, co wiemy. I ona też podejrzewa, że jej babcia nie była osobą krystalicznie czystą. I jakby tak, ona żyje cały czas z tą świadomością do dzisiaj, jest to dla niej trudna świadomość.
Dla tych, którzy może nie wiedzą, w Izbicy i też w innych częściach Polski pod okupacją niemiecką straż pożarna była właściwie na usługach Niemców i bardzo często brała udział w łapankach, pomagała albo właśnie wyłapywać Żydów, albo przetrząsać mieszkania w poszukiwaniu jakichś kosztowności albo innych po prostu zwykłych rzeczy codziennego użytku, które można było później no na przykład sprzedać na rynku w Izbicy i w innych miastach.
To jest coś, co było wyraźnie widoczne też w Izbicy i w Tarnogórze. I coś, co może być dla współczesnych, dzisiejszych ludzi związanych z tymi terenami bardzo trudne do zaakceptowania, ponieważ do dzisiaj Ochotnicza Straż Pożarna jest takim centrum, wokół którego dzieje się dużo życia takiego towarzysko-lokalnego, bym powiedział. Tak? Czyli ta straż do dzisiaj uczestniczy tam w pewnych lokalnych jakichś wydarzeniach kulturalnych, jest jakby istotną częścią codzienności.
Tak, i to jest też ciekawe, że straż bardzo dba też o ten taki swój wizerunek patriotyczny i w przypadku straży w Tarnogórze na przykład na stronie internetowej straż przypomina o tym, jak to była patriotycznie nastawiona w czasie II wojny światowej i przemilcza bardzo, bardzo dużo. Ale to już tak na marginesie, ale uchwycił
się... Być może
się...
nie celowo, być może oni po prostu nie znają swojej własnej historii dość dokładnie. A ciężko im jakby
tak
pomyśleć, że mogło być inaczej niż tak bardzo patriotycznie i bogoojczyźnianie.
Tak, tak. To jeszcze się uchwycę tych słów, które przed chwilą zacytowałeś. Co czuł autor w trakcie pisania? Jak to było, kiedy ty napotykałeś na kolejne nowe informacje o Piotrze i o członkach innej twojej rodziny? Jak to się wiązało z twoim pisaniem i postrzeganiem w ogóle całej tej historii?
Były takie momenty, że myślałem, kurczę, co jeszcze? Do czego ja jeszcze dotrę, tak? Jak bardzo zbrodniczym czy okrutnym jeszcze można być? Bałem się momentów, w których dowiem się równie strasznych rzeczy jak o nim, o moim dziadku, który też był zaangażowany w to, natomiast był zaangażowany w to w sposób taki najmniejszy zdecydowanie, tak? To znaczy nie sądzę, żeby mój dziadek kogoś zamordował czy przyczynił się do czyjejś śmierci, nic takiego się nie doszukałem i to było dla mnie ważne. Bałem się, że coś takiego znajdę i ważne było dla mnie to, że nic takiego nie znalazłem, że tak naprawdę winą mojego dziadka był handel mieniem ofiar Holokaustu i składanie kłamliwych zeznań przed sądem. To jakby to samo w sobie jest straszne i to jest bardzo przykra świadomość, że dziadek taki był. Natomiast na tle zbrodni jego brata jest to stosunkowo takie lajtowe, bym powiedział.
Ale dlaczego się bałeś? Jakby mówisz, że no nie czujesz winy, bo nie odpowiadamy za winy swoich przodków, ale ten strach z czego wynikał?
Wiesz co? To jest chyba taki strach, nie wiem, czy umiem to dobrze i precyzyjnie nazwać, ale taki strach przed tym, żeby po prostu odkryć zbrodniarza w swojej przeszłości, jeszcze jednego. No pomimo tego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że nie odpowiadamy za to, co robili nasi przodkowie, że jesteśmy odpowiedzialni tylko za to, co sami robimy, to jednak nie chciałby się chyba nikt dowiedzieć o tym, że jego rodzic czy dziadek był zbrodniarzem. I to jest jakby strach przed tego typu świadomością, która sama w sobie jest przykra, jest straszna.
To przechodząc już do końca naszej rozmowy, chciałbym, żebyś powiedział, gdzie można książkę kupić, bo ona jest już dostępna.
Można ją kupić w księgarniach internetowych w całym kraju, w zasadzie we wszystkich tych istotnych, dużych. Można ją kupić w księgarniach stacjonarnych też, niektórych. Ta sieć jakby dystrybucji cały czas się rozszerza. I można ją kupić też na mojej stronie michałrzeźnik.pl. Tam można kupić wydanie tradycyjne oraz wydania cyfrowe tej książki.
Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że ta książka pójdzie w świat i też pojeździsz z nią przynajmniej w tamtych okolicach Izbicy Krasnego Stawu i Zamościa, bo to jest temat bardzo istotny. A Wam polecam i jeżeli czytaliście właśnie moją Izbicę i szukacie jakiegoś takiego ciągu dalszego, ale z trochę zupełnie innej strony rzucającego światło, z trochę innej perspektywy, to Wam bardzo polecam. Piotr Rzeźnik, Zdrajca z Izbicy. A Tobie, Michale, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Ci bardzo, było mi bardzo miło. No i przede wszystkim dziękuję Ci za Izbicę, Izbicę. To, że napisałeś tą książkę, zmieniło moje życie i spowodowało to, że ja napisałem swoją. Także jestem i będę Ci zawsze bardzo za to wdzięczny. Dziękuję Ci bardzo.
To jest naprawdę bardzo taka, po pierwsze, zaskakująca rzecz, bo nigdy nie myślałem, że pisanie moje może tak wpłynąć na czyjeś życie. Zawsze uważałem, że to jest raczej jakaś taka drobnostka, kiedy się czyta książkę i ona szybko po człowieku spływa. A tutaj jednak to jest wyjątkowa sytuacja, więc tym bardziej kibicuję Twojej książce.
Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, że słuchaliście tego podcastu do końca. Do usłyszenia następnym razem.